Cześć Kubo, hello nasi słuchacze i widzowie, witamy serdecznie po 17 już przerwie chyba w naszym podcaście, ale jesteśmy.
Ja po prostu nie miałem czasu, zwyczajnie.
Tak? Taki zajęty byłeś?
Ale już mam.
A czym?
Pierdy.
Gratuluję ci twojego studia, Kuba.
Wiadomo, $500,000. Zrobimy niedługo obejście tego studia, jak to wygląda, ile miesięcy wyglądało budowanie, żeby ludzie wiedzieli po prostu, jakie to są koszta.
Myślę, że to nam przynosi bardzo fajny efekt i jest też już zapowiedzią tego, że będzie nam dużo łatwiej nagrywać, bo będziemy mogli po prostu sobie przyjść, usiąść i porozmawiać jak starzy dobrzy.
Tak.
Co do tej pory było trudne. Tak?
No to się wszystko zmieniało po prostu, bo najpierw byliśmy w jednym miejscu, potem w drugim, potem mamy Alicję z dodatkowymi efektami dźwiękowymi, więc tak.
Więc właśnie, słuchajcie, będziemy się bardzo starać, żeby to było jak najbardziej regularne, ponieważ często od was słyszymy, i to nie jest ściema, mam na to dowody, pytacie o to, kiedy wracamy do podcastu i jesteśmy. Na pewno też będą się przejawiały odcinki z gośćmi, być może nawet częściej niż do tej pory, ponieważ mamy mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia i w naszym klubie Tajniki Ameryki, do którego gorąco zapraszam do sprawdzenia tajnikiameryki.pl i wśród naszych znajomych i kontaktów i po prostu historii amerykańskich, które będziemy chcieli opowiadać tutaj na łamach tego podcastu.
I zapraszamy w takim razie do dzisiejszej rozmowy, która jest o...
O Las Vegas. To jest taka rozmowa, która nam się kłębi w głowie, myślę. Może nie jest to temat priorytetowy, który z naszej listy obecnie, mamy bardzo dużą, długą listę, ale to jest taki fajny temat na rozgrzewkę i na przetestowanie nowego studia, ale też temat, który po prostu ciekawi wiele osób, bo wiele osób mnie pyta na moim Instagramie. Mój Instagram notabene teraz jest Sylwia Gorajek, a Tajniki Ameryki przekazałam pod Tajniki Ameryki i klub, ale właśnie u mnie wiele osób pyta o to, jak nam się mieszkało w Vegas. Możemy też zahaczyć o porównanie do Kalifornii, ale generalnie dzisiaj chciałabym porozmawiać o naszych wrażeniach z mieszkania w Las Vegas przez dwa i pół roku z hakiem. No bo jednak to jest miasto takie bardzo unikalne.
Jest specyficzne, ale też to jest dla mnie ciekawy temat, bo ostatnio dużo rozmawiam na ten temat właśnie, gdzie się najlepiej mieszka i to jest rozmowa, która się nigdy nie kończy. Każdy do niej inaczej podchodzi, każdy ma inne kwantyfikatory, więc ale z Vegas jest to w ogóle, można powiedzieć w cudzysłowie, od czapki.
Jest i fakt, że...
Nie mówię, że negatywnym spojrzeniu na to, ale zupełnie jakby odwrócone.
Zresztą pamiętasz, że i my tak myśleliśmy i wiele osób cały czas spotykaliśmy, które również myślało podobnie, czyli czy w ogóle w Las Vegas się mieszka. Jakby to miasto się nie kojarzy zupełnie z mieszkaniem, nie kojarzy się zupełnie z domami, z jakimiś miejscami zamieszkania, jedynie z hotelami i rozrywką. A jak najbardziej, Las Vegas to jest gigantyczne miasto, w którym mieszkają miliony ludzi. I można tam mieszkać, jest to bardzo ciekawe doświadczenie.
Mieszkałem tam prawie 2 miliony w tym momencie w całej tej aglomeracji. I no jest to duża liczba, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to środek pustyni.
Tak, i nie ma tam takich miast i miasteczek dochodzących za bardzo. To znaczy Las Vegas to jest Las Vegas, Henderson, Lake Las Vegas i Boulder jeszcze pewnie można doliczyć, tak?
No tam te dzielnice się coraz bardziej zaczynają nazywać, też mają jakieś swoje nazwy.
Zaczynają się tam rozdzielać. W każdym razie no nie jest to taka aglomeracja gdzie przejeżdżamy z miasta do miasta, jak w okolicy Los Angeles, czy jak w okolicy San Francisco. Także rzeczywiście jest to duże skupisko ludzi na pustyni. Jedna wielka impreza, chciałoby się powiedzieć. A z drugiej strony, no właśnie, możemy o tym porozmawiać, czy tak naprawdę jest to miasto wyłącznie rozrywki, czy tam się da żyć, jak to wygląda. Wiesz, możemy zacząć od Las Vegas w ogóle. Tak, my lubiliśmy latać do Las Vegas, ja wolałam jeździć do Las Vegas, jakoś zawsze jak się przelatuje nad górami Sierra Nevada, to są takie turbulencje, że zawsze tego żałuję, że lecę, ale lubiliśmy to miasto i...
Nie, i lubimy chyba dalej.
Tak, tak, ale lubiliśmy zanim mieszkaliśmy, nie? I możemy sobie pomyśleć nad tym, jak w ogóle zmieniła się nasza perspektywa na to miasto, gdy tam mieszkaliśmy. Zresztą trzeba powiedzieć, że my mieszkaliśmy tam znowu w bardzo specyficznym czasie. I dla rynku, i dla nas.
Tak, no w ogóle. No COVID wszystko, zaraza wszystko zmieniła. Ta okropna zaraza. Wszystko zmieniło. Ale ja bym jeszcze właśnie powiedział to, że w ogóle Ameryka i amerykańskie miasta i regiony są bardzo sklasyfikowane, prawdaż? Bo to właśnie to nie jest tak jak w Polsce czy w Europie, że w każdym miejscu jest każdy rodzaj typu biznesu i on jest mniej więcej proporcjonalnie rozdzielony. Oczywiście wiadomo, że jak się jest, mieszka się w Ustce, to raczej się będzie rybakiem niż górnikiem, prawda? Natomiast w USA, w miastach, które właściwie są w podobnych miejscach przyrodniczo, nie ma to znaczenia, na przykład jeśli tam się rozwinie rynek filmowy, prawda? I wtedy tam jest tylko film, tam się produkuje tylko film. Jeśli na przykład jest się w San Francisco, to tam się robi tylko startupy. Wszystkie inne miejsca mają to o wiele mniejsze. Na przykład jeśli jesteśmy w Las Vegas, to jest właściwie tylko entertainment. Nie? I to jest tak mocno sklasyfikowane. Wydaje mi się, że może East Coast jest trochę bardziej w cudzysłowie normalniejszy, natomiast uważam, Zachód ma bardzo ustalone, co w jakim mieście się dzieje. Jeśli chcesz zostać aktorem, to na pewno nie szukaj tego w Las Vegas.
No chyba, że scenicznym.
No właśnie, nie? O tym mówię. A jeśli chcesz być na przykład aktorem scenicznym albo być w jakimś super cyrku, nie szukaj tego w San Francisco. Chociażby się wydawało, no, że przecież takie duże miasto na pewno jakiś tam cyrk ma. No i ma na pewno, ale jeśli szukasz tego, żeby robić to tak po amerykańsku pełną gębą, no to zapraszam wtedy do Las Vegas. I czemu ja o tym powiedziałem? Że wydawać by się mogło, że w miejscu, gdzie jest 2 miliony ludzi z hakiem, właściwie można znaleźć coś dla siebie i można. Natomiast jeśli my gdzieś tam szukaliśmy właśnie tak zwanych entrepreneurów i ludzi, którzy się fajnie, pozytywnie nakręcają w takich tych naszych biznesowo, internetowo różnych rzeczach, na których się wychowaliśmy w Dolinie, to w Vegas tego raczej nie znajdziesz.
Musielibyśmy to stworzyć, musiałoby to powstać i... I masz rację, to jest bardzo fajna obserwacja, ponieważ to nie jest do końca coś, co znamy z Polski, nie? Czy z Europy. Rzeczywiście, no, górnicy czy marynarze, no to są jakby skrajne takie zawody, ale tutaj w Stanach to się to nie ogranicza właśnie do zawodów, które są związane z geografią, nie? Tylko po prostu do kultury, do jakiejś historii, do community. I tak jak zakładaliśmy, że w Las Vegas no na pewno będą startupowcy i na pewno też da się, może mniejsza, ale jakaś tam scena startupowa będzie. Fakt, że było też utrudnione tego szukać, tak? No bo to przeprowadziliśmy się w 2020, to był jeszcze COVID, mieliśmy potem malutką córeczkę, więc no trudno było jakby i tak proaktywnie tego szukać, ale musielibyśmy się bardzo naszukać, to po pierwsze, a po drugie nawet te spotkania, na które się udało trafić albo o których słyszeliśmy, to i tak no, nie były to spotkania gdzieś tam wysokich lotów, na przykład w naszej branży startupowej, tech, no media pewnie już bardziej, ale, no, ale takiego biznesu startupowego, młodego ducha to tam za dużo nie ma, nie?
Tak, ale właśnie chciałem ten podkład dać przy ocenie jak gdyby miasta, nie? Że jednak trzeba o tym pomyśleć, że Bardzo jest to mocno określone i podzielone przynajmniej na Dzikim Zachodzie, że każde miasto ma jakąś swoją specyfikę. I jeszcze w ogóle ostatnio, jak o tym dużo myślałem, to pamiętasz, myśmy się zawsze śmieli, że Amerykanie, jak na przykład sprzedajesz usługi, to ci pytają, czy wykonywałeś dokładnie tą konkretną usługę. Pamiętasz, że na przykład, nie wiem, jak masz, już nie chcę mówić o firmie wideo, ale nie wiem, wstawiasz okna, to się zapytałem, czy wstawiałeś okna o tym rozmiarze albo na przykład z tego plastiku, nie? I ja się zawsze mówię, no kurna, to jest jakieś po prostu niemożliwe. A dzisiaj już wiem, bo po prostu faktycznie na przykład większość takich ludzi tutaj, jak nie są Polakami, to potrafią robić tylko jedną określoną rzecz, nie? I trochę to ma dla mnie połączenie z tymi miastami. I teraz jeśli kraj jest tak duży, tak wielki, to ludzie się ewidentnie zaczynają...
Polaryzują
i na przykład kwalifikują w jakichś bardzo jednych konkretnych rzeczach. I teraz zaczyna mi to w ogóle jakoś się w ogóle układać
w
głowie.
Ale zobacz, że to jest podstawowa lekcja w każdym dobrym akceleratorze, inkubatorze startupowym, żeby się zawężał swoją ofertę, swój rynek, swoje skille i tam dopiero potem poszerzał, tak? No jakby no nie wszyscy dojdą do tego poszerzania, ale zaczęcie węziej jest mądrzejsze, a tym bardziej po prostu tutaj w Stanach możliwe niż w Polsce.
No tak, ale ty jeszcze w ogóle pojechałeś tak grubo teraz z tymi startupami. Ja mówię o właśnie jakichś takich prostych rzeczach. Nie wiem, czy to jest właśnie też jeszcze połączone z tym, że się miasta kwalifikują w konkretnych rzeczach. Ale jest to zabawne, bo widzimy, że faktycznie ludzie potrafią robić często tutaj bardzo specyficzne, określone rzeczy, nie?
Tak, i się do tego chyba już trochę przyzwyczailiśmy i warto jest, to jest ważne, jeżeli szukamy tutaj jakiejś usługi, my Polacy, to warto jest rzeczywiście sprawdzać, czy ten usługodawca robi te rzeczy, o które nam chodzi. Bo jeżeli nie robił, a my chcemy, żeby wiesz, my domyślnie zakładalibyśmy, że on i tak to umie, że to ogarnie, że
no
to zrobi.
Wydaje nam się to oczywiste.
Tak, a właśnie tego nie zrobi. Więc to nie będzie wcale dobry pomysł, żeby gdzieś tam dawać ten kredyt.
I jeszcze nie będzie wiedział, o co ci chodzi. Jak źle zrobi. To już jest w ogóle najgorsze.
Tak, tak.
No ale wracając, właśnie to była taka dygresja, wracając do Las Vegas. Ja mogę powiedzieć w skrócie. Gdyby mnie nie napadli pod domem, to byłoby całkiem spoko, bo to mi moim zdaniem mocno zmieniło perspektywę. Ale to właśnie, ja już na szczęście gdzieś tam z tego psychicznie wyszedłem, ale co chcę powiedzieć, że właśnie jak ludzie, chociażby u nas w tajnikach, pytają, gdzie powinienem zamieszkać, nie? I na przykład pytają, dla nich wyznacznikiem jest na przykład bezpieczeństwo. I uważają, że na przykład da się na to odpowiedzieć San Francisco, albo Los Angeles, albo Pensylwania, whatever, to akurat tutaj zrobiłem, bo Pensylwania jest stanem, ale chodzi mi o to, że każde miasto i każda dzielnica nawet będzie miała poddzielnice, które są bardziej bezpieczne i które są niebezpieczne. I nie można często po prostu brać całego miasta, wrzucać do innego wora i powiedzieć, że to jest bezpieczne lub niebezpieczne miejsce.
Tak, ale to w Polsce też w sumie nie powinno się, tak? Tylko bezpieczeństwo to akurat też wziąłeś już taki hardcore, taki kontrowersyjny.
Kontrowersyjny hardcore, no bo o tym też się dobrze mówi. W każdym razie chcę też powiedzieć, że taka rzecz się może wszędzie zdarzyć. I też jestem jakby tego jakby dowodem, że trzeba być jakby...
otwartym,
no,
tak?
Czy trzeba być uważnym wszędzie, nieważne, bo na przykład nasza dzielnica... Wbrew pozorom wydawała się całkiem okej, nie była jakaś tam...
To jest dobra dzielnica w Las Vegas, to była dzielnica Silverado Ranch, tylko że bardzo, bardzo ruchliwa dzielnica, bardzo taka no, intensywna, to praktycznie można nazwać by jednym z centrów Las Vegas, nie? Tylko nie tak. Tych rozrywkowych, a po prostu rezydentalnych. Więc, a myśmy mieli dom centrum tego centrum, więc rzeczywiście tam było bardzo ruchliwe i no akurat tutaj z naszego personalnego przypadku, bo od razu mi się tutaj nasuwa na myśl, nie było to dobre miejsce, żeby chodzić z dzieckiem na spacer, tak, bo jedyne, gdzie mogliśmy się przejść spokojnie, no to dookoła własnej małej uliczki czy dwóch obok, a żeby dojść do sklepu, to już po prostu człowiek szedł prawie po freewayu, no nie?
No ale dojście do sklepów to w ogóle. Natomiast w ogóle też poruszyłaś ciekawy temat chodzenia z dzieckiem po ulicach. To też w Ameryce jest bardzo specyficzne.
Wyzwanie to.
Chociaż jest wydaje mi się, że na przykład Las Vegas mocno się wyróżnia na niekorzyść w tym przypadku, bo dużo osiedli, no nie ma na przykład chodników, nie ma drzewek, bo bardzo o to ciężko po prostu w Vegas zadbać.
Tak, no drzewka tak, no ale chodniki to cała Ameryka z tego słynie, że nie ma chodników. W Connecticut też nie ma chodników.
Zgadza się.
To akurat jakby wszyscy mówią, nie? Tutaj mamy w Temecula, no bo tu jest jakby inaczej zupełnie, jest zupełna odwrotność, ale tak w miastach, no to tych chodników nie ma. I no i tak, to oczywiście w Las Vegas można je znaleźć, trzeba by się przenieść do innej dzielnicy, bardziej pod kątem dzieci i o tym chciałam dzisiaj powiedzieć, chciałam, żeby to wybrzmiało, że da się na pewno mieszkać fajnie, rodzinnie w Las Vegas, jakby odliczając pogodę, tak? Czynnik pogody to jest rzecz już subiektywna i taka, która jednym będzie przeszkadzać, innym nie, ale jeżeli chodzi o zabudowę, to spokojnie można sobie znaleźć fajne, rodzinne, wiesz, miejsce, osiedle. Sami jeździliśmy tam 10 minut autem do Seven Hills na spacerki i tam mieszkać byłoby super, tam byłoby gdzie chodzić, tak? Tak samo w Summerlin, na pewno, no nie, może nie całe Summerlin, ale tam jest kilka dzielnic, w których myślę, że jest super dla dzieci, nie? Do pobiegania, do pogrania w piłkę i tak dalej. I nasza ulica, no nie, myśmy nie kupowali domu pod to, więc też dlatego jakby nie patrzyliśmy na to.
Tak, myśmy się wtedy kierowali, jak kupowaliśmy dom, żeby być w miarę blisko lotniska. I w miarę fajnej dzielnicy, żeby w razie czego latać do San Francisco. I to był duży czynnik.
Dokładnie, żeby latać. Ja wtedy pracowałam w startupie. Nie wiedziałam, czy i znowu przejdę na własny biznes i będę pracować z domu, czy nie. I pod tymi wszystkimi warunkami naprawdę nasz dom jest super położony, ale i ludzie mają też dzieci na naszym osiedlu, tak? Ale no widzieliśmy, że można inaczej i że nie musimy tak i postanowiliśmy to zmienić. W każdym razie może być fajnie w Las Vegas. Każdy tam może znaleźć jakiś kąt dla siebie, ale trzeba się liczyć z tym, że o takie zielone miejsca z drzewami jest po prostu trudno. One gdzieś tam są, ale też takie jest tego tak mało, że domy w tych okolicach są dużo droższe na przykład.
Tak jest. No okej. Okay. No właśnie, ale oceniając miasto i to uważasz, że powinno się wyjść z jakąś określoną na przykład listą, nie wiem, 5 czynników, o których się powinno mówić?
Tak, no mam tutaj na myśli właśnie życie rodzinne, żebyśmy mogli o tym porozmawiać, bo porozmawiamy o naszym po prostu doświadczeniu, jak się mieszkało w Las Vegas. To jest, wiesz, dzisiaj fajna okazja do tego, żeby troszeczkę więcej o tym powiedzieć i żebym ja mogła moim obserwatorom na Insta nawet podesłać ten odcinek, żeby mogli o tym po prostu posłuchać, jak nam się mieszkało, więc wyszliśmy od tego, że miasta są bardzo określone, że to miasto Las Vegas rzeczywiście jest ukierunkowane na rozrywkę i może ciężko będzie tam się odnaleźć w innej branży niż rozrywkowa, ale oczywiście w Las Vegas też jest przecież zdrowie i jest policja, tak, i jest edukacja i jakby tutaj też można znaleźć miejsce dla siebie, ale no może trudniej o taki networking z własnym technologicznym, globalnym biznesem, no to jest na naszym przypadku, tak, więc to też nas gdzieś tam troszeczkę bolało, myślę, że trudno było wejść w takie kręgi albo w ogóle je znaleźć. I trochę byliśmy tacy sami sobie pozostawieni.
Teraz mi przyszło do głowy taka właśnie dygresja, bo wiesz, teraz u nas na wsi też nie ma startuperów. Natomiast jednak moje założenie było takie, że właśnie w Las Vegas może nie będzie, wiesz, miliona, tak jak w San Francisco, że się będę do nich przewracał, ale będzie, no bo w końcu mieszka tam 2 miliony ludzi i miałem takie, w cudzysłowie, gdzieś tam wymaganie i tego szukałem. Tutaj wiadomo, nie mam. Wiem, że jak będę chciał się spotkać z kimś, to pojadę do San Diego albo do Los Angeles.
No właśnie, ale masz gdzie pojechać i to nie jest wcale nie wiadomo jaki wyjazd.
Tak, ale chodzi o to, że właśnie to było dla mnie zagwozdką, dlaczego w Vegas tego nie ma w tak dużej aglomeracji.
Wiesz, są na to zalążki na pewno. W Las Vegas jest zapier, tak?
Ale to już pokończyło, ten no gościu, który to stworzył, popełnił samobójstwo kilka lat temu i to wszystko jakby pada, ten temat startupu.
No i wiesz, przecież, przepraszam, przecież w Las Vegas jest coroczna konferencja technologii konsumenckich, tak?
Ale to dlatego, że są po prostu wszystkie targi w Las Vegas.
No właśnie. Więc pewnie ci ludzie wypływają, trudno byłoby gdzieś tam o takie stałe kontakty. Więc rzeczywiście pod tym kątem pewnie gdzieś tam u ciebie był zawód. Ja może tego mniej oczekiwałam, ale no, ale to byłoby fajnie mieszkać w tak dużej społeczności na pustyni, żeby można było sobie z twoich takich ziomków znaleźć. I właśnie to jest jakby taką cechą, że jeżeli tam tego nie ma, no to bardzo trudno będzie to znaleźć, bo najbliżej to jest stamtąd do Los Angeles, co jest w sumie pięć godzin drogi. Więc jesteśmy tutaj i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, tak? To jest jakby jeden z aspektów mieszkania naszego w Las Vegas. Drugi z aspektów to taki, że mi się wydaje, że więcej skorzystaliśmy z rozrywki w Las Vegas, przyjeżdżając do Las Vegas 2 razy w roku, niż mieszkając tam 2,5 roku.
Ale tak jest akurat, uważam, zawsze. No wiadomo, zaraza również temu jakby pomogła, ale ostatnio słyszałem takiego właśnie powiedzenie mema. Jak poznać, że jesteś mieszkańcem San Francisco? Ano tak, że nigdy nie byłaś w Alcatraz. I akurat możemy sobie przybić. Ja nie byłem, ty też nie byłaś.
Nie byłam.
No właśnie. I to jest trochę na tej samej zasadzie, że zawsze ci jakby tam nie chce, albo wiesz, że zaraz będziesz mogła z tego skorzystać. Jak jesteś gdzieś tam 2 dni, to próbujesz zrobić wszystko. Ale również trzeba powiedzieć, że u nas no niestety zaraza plus potem Alicja.
No więc właśnie, no. Więc na pewno to jest podstawowy czynnik w naszym przypadku. Myślę, że gdybyśmy nie mieli małego dziecka, to byśmy więcej wychodzili i rzeczywiście tam sobie szukali tych atrakcji, bo niedaleko szukając, nasi znajomi, którzy przyprowadzili z Austin do Las Vegas, no tam praktycznie wychodzą gdzieś, wydawałoby się, codziennie, tak?
Tak, plus, no tak, tak, no tak. Plus trzeba jeszcze powiedzieć, że Las Vegas jest świetnym miejscem do road tripów. I uważam, że do tej pory lokalizacyjnie jest bardzo ciekawie położone.
Mm-hmm. A z tego akurat żeśmy, uważam, że trochę skorzystali, bo i przed Alicją żeśmy sporo pojeździli w okolice Las Vegas i żeśmy wielokrotnie byli w Zion, które jest dla wielu osób po prostu zupełną egzotyką, a wręcz czymś nawet nieosiągalnym, nie do zrobienia, bo rzeczywiście tam to nie jest za bardzo nigdzie po drodze, tylko trzeba specjalnie tam się wybrać, a jest przepięknie. Myśmy tam mieli 2 godziny drogi, sam wiesz, że żartowałam wielokrotnie, że sobie tam jeżdżę na kawcie, bo jest bardzo dobra kawa w Zion. I z tego, żeśmy akurat skorzystali całkiem, nawet potem z Alicją, a nawet jeżeli nie ja i Ala, to ty troszeczkę więcej wypadałeś. I pod tym kątem Las Vegas jest po prostu bajeczne, tak? Bo jest Dolina Śmierci, też 2 godziny od domu, jest Zion, tak jak wspomniałam, jest Bryce Canyon, w ogóle Grand Canyon. Do Grand Canyonu, do najbliższego punktu ile się jedzie?
2,5.
No właśnie, a do
głównego 4.
South Rim, no nie? To 4. No to też nie ma jakiejś tragedii.
No tak, potem masz
Page. A to jest Grand Canyon.
Potem masz Page. Jakby całe zwiedzanie Dzikiego Zachodu, to Las Vegas jest the best.
Zresztą i tak żeśmy tak zawsze robili, prawda? Nawet jak tam nie mieszkaliśmy, się latało lub jeździło w Las Vegas, robiło się tam przystań i stamtąd się ruszało dalej.
Także tak. A jak w takim razie byś powiedziała, to komu byś poleciła Las Vegas do mieszkania?
Wiesz, ja mam teraz taką mocną opinię, która jest bardzo subiektywna, ale jeżeli się poleca, no to się poleca subiektywnie, że jeżeli ma się małe dzieci, to nie do końca bym polecała mieszkanie w Las Vegas, chyba że możemy tam wybierać sobie pory, w których mieszkamy. Wiele osób, które ma małe dzieci, które znamy w Las Vegas, to po prostu wyjeżdżają na całe lato, mają taką możliwość, najczęściej do Polski, więc tak sobie z tym radzą i można sobie tak z tym radzić i wtedy myślę, że tam można mieszkać bardzo fajnie. Ale tak jak pytasz komu, to wiesz, no para, która lubi rozrywkę, lubi shows, lubi restauracje, no to jest super miejsce, tak? No bo tam się przecież dzieje więcej niż na Broadwayu. Więcej niż w Warszawie, niż w wielu miastach, no chyba we wszystkich praktycznie, od tego jest Las Vegas, tak? O ile nie ma COVID-a oczywiście, no to, to tam się pomysły nie kończą, jak tam czas spędzać. Możemy też poruszyć temat restauracji, bo wiesz, jak ktoś przyjeżdża do Las Vegas, to się na pewno nastawia na przewspaniałe restauracje, doświadczenia restauracyjne. A my w sumie mieszkając tam praktycznie nie chodziliśmy po restauracjach. Znowu, oczywiście to jest takie no, bardzo specyficzne doświadczenie, no bo mieliśmy małe dziecko i się tak do końca nie chciało z Olą chodzić do tych restauracji na stripie, szczególnie dlatego, że żeby tam dojść, to trzeba by zaparkować w jakimś hotelu. To się wiąże z 10 lub 15 minutami potem spaceru z tego parkingu do restauracji gdzieś w hotelu i przejścia przez kasyna, w których po prostu śmierdzi papierosami, no nie? Więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo nawet ja, która mieszkałam tam i po prostu rzadko korzystałam z restauracji, naszła mnie jakaś ochota albo ktoś do nas przyjechał, żebyśmy się gdzieś tam wybrali. Zapominałam, że to się z tym wszystkim wiąże, bo się wydaje, że tak jak wszędzie, że gdzieś pojedziesz, zaparkujesz, pojedziesz do restauracji, no nie.
Tak, trzeba powiedzieć, że no te wszystkie takie jakby większe wypasy są w okolicach stripu. I hoteli. Oczywiście zdarzają się też knajpy, no tam chociażby w Summerlin zaczynają takie wzrastać fajne miejsca, cool, które nie są stripowe. Ale też trzeba, uważam, powiedzieć, że te miejsca są bardzo nierówne. Chociażby, nie wiem, knajpy Gordona Ramsaya, on ma tam kilka miejsc od jakichś wypasów do frytkownic. Są niestety tylko się nazywają Gordon Ramsay, a smakują gorzej niż największy syf ever, gorzej niż McDonald's. Mm-hmm. To wszystko właśnie zależy, nie? Ale jest to, trzeba podkreślić, że skierowane na turystów, gdzie turysta właściwie ma zawsze trochę mniejsze wymagania, bo jest szczęśliwszy, że jest, właśnie się turystuje i ma wszystko gdzieś. I teraz często jest też tak, że jest trochę przerost formy nad treścią. Tak, że gdzieś tam jest fafarafa, jedzenie jest tam średnie i w drugą stronę, jak to zawsze bywa. Nie, to nie jest tak, że znowu Vegas jest top, tylko trzeba też takie fajne miejsca znaleźć.
No dokładnie, trzeba po nich pochodzić, trzeba jakby no, mieć na to czas w cudzysłowie, że chodzi mi o to, że to trwa tak w czasie, zanim rzeczywiście znajdziemy swoje miejsca. Ewentualnie może jakbyśmy znaleźli jakieś dobre źródła, blogi wiesz, i recenzje, które pokrywają się z naszymi gustami, no to wtedy byłoby to łatwiejsze. Ale tak, nie jest to jakby gwarantowane, że pójdziemy do jakiejś fajnej albo nawet znanej restauracji w Las Vegas i że dostaniemy coś przepysznego. My mamy też ciekawy przykład, zobacz, z restauracją w Stratosferze,
no tak.
O czym warto powiedzieć. Stratosfera to jest hotel pod koniec stripu z wysoką wieżą, na którą się wjeżdża windą, to nie wiem, 40 czy 50 piętro jakoś tak.
600.
I tam jest więcej atrakcji oczywiście na szczycie tej wieży, ale jest też restauracja z przepięknym 360 widokiem. W ogóle te stoliki jeżdżą dookoła tej wieży, więc jeżeli tylko mamy miejsce przy stoliku, to sobie widzimy cały strip. No i to było miejsce na początku, do którego zabieraliśmy wszystkich, którzy nas odwiedzali w Las Vegas. I tak po drugiej, trzeciej wizycie już żeśmy przestali w ogóle kogokolwiek tam zapraszać, ani też polecać, no bo po prostu oprócz tego, że to był wspaniały widok, to...
Serwis był beznadziejny.
To obsługa była beznadziejna, jedzenie myślę, że było w porządku, ale też mocno przecenione, bo tam za główne danie to praktycznie pod $100 podchodziło jeszcze wtedy, a teraz po inflacji pewnie jest...
Tak, a jak ja nie chciałem właśnie wydawać i chciałem kupić frytki, to nie mogłem.
Tak, to była wielka obraza, tak? Więc no, niektórzy chodzą do takich restauracji, jakby to rozumieją, się z tym liczą, tak? No my zresztą wchodziliśmy tam zawsze w kilka osób i i te rachunki i tak nigdy nie były małe, ale panowały tam takie zasady dla nas zupełnie jakby niespotykane nigdzie indziej i no i nie bardzo się z tym zgadzaliśmy.
Czyli zasady z zasadami, zasady są spoko, tylko tam było po prostu chamstwo.
Tak, oni byli po prostu bardzo nieprzyjemni, niemili i tak dalej, więc no można sobie sprawdzić, pewnie to też może się zmieniać.
Oczywiście na drinka polecam.
No na drinka to wtedy do baru, tak, i wtedy też mamy fajny widok, ale nie siedzimy przy stolikach, nie jeździmy sobie dookoła, ale też jest super.
Ja mogę też jako tutaj właśnie parę ciekawostek powiedzieć o Las Vegasowie, które na przykład bardzo lubiłem i dla tych, którzy chcą sobie znaleźć takiego bardziej specyficznego. Mhm. Wiadomo, Stare Miasto to tam już wszyscy zaczynają jakby o tym rozpoznawać i mówić, ale
Fremont.
Tak, Fremont jest to fajne miejsce. Taki tak zwany stary strip, bo tam się jakby Las Vegas powstało i się stamtąd rozrastało. Ten strip, który wszyscy dzisiaj znają, to jest jakby nowy strip. W ogóle w planach już jest teraz trzeci strip. Tak naprawdę tam niedaleko, gdzie my mieszkaliśmy,
coś
będzie
ty.
Budowany. Tak, takie,
nie słyszałam.
Tak, tak, tak.
Gdzie?
Tak. Tam, gdzie był hotel Maswish Resort.
Mhm. Nie, w Lake Las Vegas?
Nie, M Resort, tak, okay. Ja nazywałem właśnie.
Ciekawe.
Imieniem.
No tam jest miejsce w Brud, to jest z drugiej strony ciekawe w Vegas.
Tak, także tak. W ogóle jeszcze robiąc krok do tyłu, to jak Vegas się rozrosło od niczego w taką wielką aglomerację, to jest po prostu kosmos i szok. To tylko w Ameryce takie miejsca są możliwe. Wiadomo, że gdzieś tam Dubaj można tego porównać, ale uważam, Dubaj jest też, nie wiem, jakoś za mocno plastikowy, za dziwny. Vegas jest, uważam, całkiem spoko pod tym względem. Fajny Vegas właśnie obok Starego Miasta zaczyna się tworzyć w ogóle takie downtown, miasto. Czyli jak ja bym na przykład szukał zamieszkania w jakimś fajnym bloku z możliwością wyjścia z domu na kawę lub na przykład na kebaba, to tam jest takie miejsce. Robi się też taka ulica Main Street, która miała właśnie fajnie przystrojoną ulicę jakoś w nocy. Można było sobie iść na drinka, można było iść do kawiarni.
A to mówisz, to mówisz o okolicy przy Fremont, czy z kolei o tej w stronę Lake Las Vegas?
Mówię o tej przy Fremont. Tam, mhm. Gdzie jest tam Las Vegas, to było Henderson. Bardziej.
To już Henderson, tak. Potem też jest Main Street.
Tak, ale to właśnie mówiłem o tym przy Fremont. To jest fajne miejsce. Oczywiście wiadomo, mówiąc o przyrodzie, nie można pominąć Red Rock Canyon, gdzie jest to też 30 minut od Vegas i jest to przepiękne miejsce. Jak ktoś lubi hajkować, lubi się wspinać, no to też w ogóle trzeba o tym pamiętać, że żadne miasto też nie daje takich fajnych rzeczy. Znaczy żadne. Mało daje takie podręczne możliwości uprawiania sportów na przykład. Więc to też jest super. Ja tylko mogę powiedzieć, że największa rzecz, która mi dokuczała Vegas, to właśnie powietrze, które dopiero po kilku miesiącach sobie uświadomiłem, jak mocno na mnie działa. Ale to też jest kwestia bardzo osobista, uważam, bo znam ludzi, którym to nie przeszkadza zupełnie.
Dokładnie. W sumie praktycznie nikomu nie przeszkadzało dookoła nas, ale ja również nie przyzwyczaiłam się do tego powietrza i zakładałam, że się przyzwyczaję, tak jak wszyscy, no bo przecież tyle ludzi tam mieszka,
tak.
A jednak no to było bardzo dokuczliwe i w momencie, gdy już zbieraliśmy wyceny na wilżacz, na cały dom i okazało się, że to jest drogie, znaczy 6 tysięcy dolarów nam wyceniano, plus i tak jeszcze niegwarantowane, plus praktycznie bezsensowne, ponieważ jeżeli chodzi klimatyzacja w domu, to ona wysusza powietrze i jakby zaprzecza temu, to wtedy chyba wtedy chyba we mnie taka zapadła, wiesz, klamka, że okej, to chyba już jest przegięcie i chyba tu już nie będziemy w to inwestować i trzeba poszukać sobie nowego miejsca.
To powietrze dla porównania trzeba powiedzieć, że jak na przykład się idzie w normalnych warunkach powietrznych spać i się stawia szklankę na stoliku, to zazwyczaj się wypija 1/4 albo pół, a w Vegas 3. Przynajmniej ja tak miałem, że po prostu opróżniałem w nocy całą szklanę wody, bo się nie dało.
No a wiesz, z tym to się wiąże, że organizm ma mniej wody, że skóra ma mniej wody, że skóra się bardziej starzeje. Akurat tutaj no myślę, że ciężko temu zaprzeczyć. Również i przez to słońce, które jakby jest super przyjemne, no ale... No, takie warunki bardziej sprzyjające starzeniu skóry w Vegas niż gdzie indziej. Myśmy sobie o tyle ulżyli, że zainstalowaliśmy filtr na cały dom i chociażby tą wodę zmiękczyliśmy, poprawiliśmy, bo tam też jest bardzo twarda woda generalnie, no ale to sobie można załatwić. No i fakt, że to powietrze było uciążliwe, cały czas zapchany nos mieliśmy i no i ponieważ nie mieliśmy takich jakichś mocnych korzeni w Las Vegas, oprócz grona najbliższych znajomych, których zdążyliśmy zbudować i poza tym nie mieliśmy żadnych i jeszcze ewentualnie nasz dom można by do korzeni zaliczyć, to, no to nie było powodu, żeby tam po prostu dalej mieszkać. Inni to mają lokalną pracę, tak, mają tam rodzinę często, więc to nie... Nawet nie rozważają tego, żeby tak się po prostu wziąć i przeprowadzić, a nam to było, myślę, łatwiejsze, mimo tego, że jakby zawsze to jest duże zamieszanie i gdzieś tam wyjście ze swojego komfortu. Prawda?
Tak, tak.
Ale ta pogoda w Las Vegas spełniła swoją inną funkcję, którą zakładaliśmy i która akurat się udawała znowu do czasu posiadania malutkiego dziecka, czyli korzystanie z basenu, czyli po prostu te upały są z kolei sprzyjające do tego, żeby być w wodzie, żeby się moczyć. Ja na przykład, no, jeżeli jest poniżej 30 stopni, to mi jest tak średnio zachęcająco, żeby gdzieś tam się chłodzić i moczyć jeszcze. Szczególnie, że jak się wychodzi, to człowiekowi jest gdzieś tam chłodno. Więc rzeczywiście z tego basenu bardzo dużo korzystaliśmy i można było korzystać z samego rana, późnym wieczorem, właśnie przed pracą, po pracy. I do tego Las Vegas jest na pewno bardzo sprzyjające. Szkoda, że oczywiście zima jest zimna i to jest mocno.
Ona się też się zmienia.
Mocno zimna.
Ja chciałem też powiedzieć, że właśnie odczuwana temperatura jest zupełnie inna, gdy nie ma wody w powietrzu, bo temperatura około 30, nie wiem, 5-6 stopni Celsjusza w Vegas to jest po prostu nic w porównaniu na przykład do, nie wiem, Florydy, gdzie byłoby 28 stopni. Nie, to po prostu brak wody w powietrzu powoduje, że odczuwalna jest o wiele niższa. Mhm. Dopiero gdzieś tam 40 z hakiem, jak już stoisz na słońcu i na asfalcie, to jakby wali, natomiast tam 30 to jest jakby nic.
Tak, latem człowiek marzył o tym, żeby było poniżej 40 stopni, tak. I wtedy znaczało, że da się jakoś tam spędzić czas, ale no właśnie jeżeli nie zakładamy bycia w wodzie, nie mamy tego czynnika chłodzącego, to jest bardzo ciężko coś w Las Vegas zrobić. No dla mnie było ciężko nawet wybrać się gdzieś do galerii, do sklepów. Jeżeli miałabym parkować w miejscu niezadaszonym, co najmniej, to zupełnie jakby rezygnowałam z tych wyjazdów, bo potem wyjechać i jakby przejść do tych sklepów to jest jedno, bo to też było bardzo takie... no niemiłe, tak? Takim gorącym buchać powietrzem pustynnym w oczy, w nos, jest wszystko piecze, ale wrócić do tego samochodu to była w ogóle dopiero masakra.
Często można było się oparzyć jakimś elementem w środku, nie? Tak, tak. Był też nagrzany. To tak. Trzeba też powiedzieć. Tak. No ale jakby spoko. Ja uważam, że... Aha, trzeba jeszcze zaznaczyć, że przynajmniej wtedy, kiedy my byliśmy, to właściwie nie było pół roku, nie? Było tylko lato i zima. Dosyć szybko się zmieniało z takiego ciepłego na zimne i zimy były zazwyczaj słabe, bo właśnie mocno wiały, biały piachem z pustyni po twarzy.
Tak, dużo wiatru.
Tak. Mm. I takiego niemiłego, niemiły ten wiatr był.
Mm-hmm. Więc ta zima no, też jest taka wtedy mało wesoła, mało przyjemna. I no cóż, no tak nam się mieszkało w Vegas, jeżeli chodzi o pogodę. Trzeba było się chować albo od słońca, albo od zimna. Praktycznie cały czas gdzieś tam to chowanie się. Naprawdę tam No inni może na to, no, bo mamy znajomych przecież w Las Vegas, to dla nich ten odcinek może wydać się taki trochę ekstremalny, ale jest to nasze subiektywne uczucie i niewykluczone, że inni mogliby mieć podobne. Ci, co tam mieszkają, no to oczywiście jeżeli mieszkają, to znaczy, że jakoś tam sobie dają radę i znaleźli swoje miejsce, ale dla mnie to tam nie było takiego fajnego buforu, no chyba, że mówię, cały czas jesteś w basenie, co przy małym dziecku jest... przez kilka lat za bardzo niemożliwe, no nie?
W basenie wychować dziecko.
No tak nie do końca, bo ciągły strach o to dziecko i w ogóle trzeba przecież robić inne rzeczy również, więc nie spinało się to nam. To jest taka rzecz. Teraz wiesz co, jeszcze porozmawiajmy o w ogóle o ludziach na ulicach i w sklepach Las Vegas. O takim kontakcie z ludźmi, no bo my przyjechaliśmy w ogóle z bardzo skrajnego środowiska tak naprawdę, z Doliny Krzemowej do Las Vegas, co niczego nie zakładaliśmy, że to będzie, nie wiem, gdzieś tam taka przepaść kulturowa.
No tak, trzeba powiedzieć, była. Że Dolina jest specyficzna, ponieważ tam, tak jak w Warszawie, każdy jest skądś i bardzo mało jest rodowitych. Oczywiście trochę ich jest, ale czujesz się mocno swojsko tam, nie? Bo wszyscy są skądś. Mhm. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, że prawie każde inne miasto i miejsce w USA już takie nie jest, bo jeśli są jacyś napływowi, to są bardziej tam amerykańscy, a nie startupowcy z całego świata, który każdy mówi w innym akcencie, języku i w ogóle ciężko idzie się tam dogadać, ale nikt nie zwraca na to uwagi. Natomiast w takich miastach i wsiach, jak my jesteśmy tutaj, czy właśnie w Vegas, jak masz akcent, to już tam mogą być kłopoty, nie?
Znaczy nie kłopoty.
Znaczy już tak nie kłopoty.
Wyróżniasz się
i ktoś na przykład cię nie rozumie.
No,
na przykład, nie?
To akurat nie miałam doświadczenia, że tutaj w Temekuli mnie nie rozumieli, ale na pewno widzę, że się wyróżniam.
Tak. I co chcę powiedzieć? Vegas... Ogólnie... Tak. Ogólnie rzecz biorąc, nie mogę powiedzieć, że jest jakoś, nie wiem, odstaje od średniej amerykańskiej w jednym albo w drugim kierunku.
Myśmy wcale może nie mieli nawet do czynienia z turystami tak za bardzo, jednak ciągle doświadczenie było z lokalnymi ludźmi, no bo mówię, że na stripsie żeśmy mało wypuszczali i tam jest w ogóle dżungla i tam jest zupełnie inne doświadczenie i rzadko lokalni ludzie tam się wybierają. Więc jeżeli chodzi o lokalnych ludzi, to tak, po pierwsze duża mieszanka. Mieszanka ras i rodzajów ludzi, naprawdę, bo nie przeważała, uważam, tam też jakaś rasa za bardzo. Było dużo może mało było Hindusów w Las Vegas. To jak teraz sobie tak analizuję, to jakoś do końca nie kojarzę.
Mieliśmy, było nas pod dołem.
A mieliśmy na ulicy.
Panią, która chodziła.
Tak, wśród sąsiadów Hindusów, tak. Rzeczywiście. Ale jakoś tak w sklepach za bardzo ich nie kojarzę. No gdzieś tam w parkach też.
Tak, na pewno jakby spojrzeć na jakieś tam statystyki, to pewnie masz rację.
Tak, to znaczy biali myślę, że przeważają, ale sporo było Azjatów na pewno, sporo było Meksykanów też, ale też i osób innego koloru skóry.
Tak.
Więc to było coś, co było inne od, myślę, od Doliny Krzemowej, bo tam też jest wielokulturowość, ale w inną stronę gdzieś tam skrajna. I teraz to po pierwsze. Po drugie, no muszę powiedzieć, że w Las Vegas taka prostolinijność bardziej mi się tam wypływała.
Co masz na myśli?
No, mam na myśli, że łatwiej o jakieś tam afery na ulicy, łatwiej o jakieś może jakieś pretensje, w ogóle na drogach to przecież w ogóle kosmos, to zdecydowanie tak. Jakby odzwierciedlane było, bo na drogach to była wręcz agresja, niestety. I dużo wypadków, przynajmniej, znaczy ja nie oglądam wiadomości, nie śledzę statystyk, ale tak z normalnego życia codziennego to zdecydowanie tam, że widzieliśmy dużo więcej wypadków niż w Dolinie Krzemowej.
Ilość fakerów na metr kwadratowy.
Non stop, tak. Prawda? Więc to i tak, takie nieowijanie w bawełnę. tym Las Vegas, bym powiedziała, było dużo, dużo większe. Nawet przecież na ulicy naszej.
Tak, tak.
Nie dało się do końca kulturalnie nawet kogoś o coś poprosić. Taka zaraz była... No po prostu każdy pilnował mocno siebie i był bardzo wyrazisty. Nie? Nie było takiej uprzejmości widać. Ale to może... To z kolei było właśnie, wiesz, bardziej widoczne w naszej dzielnicy, bo znowu myślę, że Summerlin jest mocno inny.
No tak, bo jakbyś, uważam, że na przykład to, co powiedziałaś,
Las Vegas.
Powiedziałabyś o Nowym Jorku, no to też by się nikt nie zdziwił, nie?
Tak.
No.
Ale i tam też mocno zależy przecież, gdzie mieszkasz, tak? To zresztą w naszym newsletterze, o którym za dużo za późno wspominam tutaj w naszym podcaście, mamy newsletter Tajniki Ameryki, który wychodzi co tydzień w czwartki i w ostatnim wydaniu udostępniliśmy narzędzia bardzo fajne, których ja zresztą nie znałam wcześniej, więc tak jak cały czas podkreślam, mieszkam tu 12 lat i ciągle się uczę, do oceny jakości różnych obszarów, sąsiedztw, ulic pod różnymi kryteriami, względami, to właśnie moglibyśmy sobie z takiego narzędzia skorzystać i jeżeli zamierzamy na dłużej się osiedlić w takim Nowym Jorku czy w Las Vegas, to możemy sobie bardziej sprawdzić. Swoją drogą powinnam sprawdzić właśnie, jak się plasuje nasze osiedle w Las Vegas. A jeżeli chodzi o newsletter, to się możecie zapisać na newsletter.tajnikiameryki.pl i mieć dostęp do tego ostatniego wydania, jak i wszystkich wcześniejszych wydań, bo je tam po prostu publikujemy również i dla osób zasubskrybowanych są dostępne, więc bardzo polecam.
Czyli co, podsumowując?
Trochę tak. Trochę tak.
Tak.
Bo oczywiście... To mogłaby być dłuższa rozmowa, ale najważniejsze aspekty, żeśmy poruszyli. Podsumowując, mieszkało się w Las Vegas bardzo ciekawie, bardzo atrakcyjnie. Myślę też bardzo oryginalnie w naszym wypadku, bo podsumowując, to właśnie wprowadziliśmy się w COVID-zie, po czym zaraz urodziło nam się dziecko, więc zupełnie chyba nie wpadliśmy jakby w ten rynek Las Vegasowy, w który on celuje, ale było bardzo, bardzo ciekawie, bardzo fajne doświadczenie, bardzo je sobie cenię w ogóle i tak naprawdę jestem wdzięczna Las Vegasowi za nieruchomości, które tam po prostu są w atrakcyjnych cenach i udało nam się kupić dom całkiem fajnie w Vegas i...
No tak, Vegas ja uważam jakby właśnie dla nas był bardzo pozytywny, tak? Oprócz tam jakieś tam jakby odciąć skrajności, które się wydarzyły, to ogólnie można powiedzieć na plus. W ogóle będąc w Dolinie Krzemowej, mając totalnie zaburzone spojrzenie na możliwość posiadania domu, Vegas nas trochę z tego wyleczyło. Jakby bardzo fajnie, bo niestety Dolina to jest w ogóle kosmos w drugą stronę pod tym względem. Tam można kupić stodołę za niecałe 2 miliony dolarów. A Vegas pokazało, że normalnie można jakoś tam żyć.
I mamy fajne przyjaźnie, tak. które
po dziś dzień.
Po dziś dzień tak, nawet.
Tak.
Zresztą mieliśmy bardzo wspaniałe doświadczenie przecież po przeprowadzce, jeżeli chodzi o w ogóle przyjęcie nas tam w Las
Właśnie
Vegas.
Właśnie to chciałem też powiedzieć.
Bardzo ciepłe i od razu takie fajne grono osób, które do nas wpadały co sobotę na gofry albo co jakiś czas na jakąś tam herbatkę. Co jakoś tak trudniej nam było zbudować w Dolinie, aczkolwiek było to możliwe, ale może umawianie tego, o tak. Jest tam trochę inne, jest inna kultura wokół tego, więc to było bardzo, bardzo fajne i w ogóle całe doświadczenie z ciążą i z porodem Alicji, to szczególnie z porodem, to po prostu to jest miejsce, które na pewno, do którego będę miała duży sentyment, dom, do którego mam duży sentyment i wiele, wiele miejsc też.
Tak, jestem po dziś dzień w szoku a propos porodu Alicji, bo niestety średnia jakość usług w USA się mocno chrzandoli i nawet nie miałem w marzeniach swoich takich w ogóle sytuacji, które się wydarzyły podczas porodu i było tak w wypas po prostu i taka profeska, że ja nawet nie mam się do czego przypierdzielić.
A to się Kubie nie, że rzadko zdarza, tylko się
zawsze nie zdarza.
Nie zdarza.
Tak, więc szczerze, to niezły szok. Nie? Mm-hmm.
Także mamy dużo fajnych wspomnień. Nie pytajcie nas o najlepsze restauracje w Las Vegas, bo takich nie znamy.
Nie ma, bo takich nie ma.
Ale są osoby, do których możemy ewentualnie skierować. Nie, nie ma.
Żartuję.
Nawet tego nie usłyszałam. Do których możemy skierować i pewnie was poprowadzą. Ale...
Food trucki się również w Vegas rodzą. Poznaliśmy fajnego Polaka, który ma food trucka z pizzą.
Jak to się nazywa? Pizza truck.
Tego nie pamiętam, mm-hmm. ale to się też fajnie
w klubie,
jakoś tam wygasz.
W klubie można znaleźć osoby z tego biznesu i dostać te policajki.
Tak, także spoko jest.
Można. Tak. Można. Ale my chcieliśmy czegoś nowego i czegoś innego, stąd też teraz Kalifornia i będziemy pewnie...
A to jest w ogóle oddzielny temat, bo tutaj można by też dużo...
O tym mówię właśnie.
Właśnie. Więc... Na razie to nie mogę nawet swoich pistoletów używać, które sobie kupiłem w Vegas. O. Ale zabawne jest jak...
Ale mógłbyś zdobyć jakieś nowe pozwolenia, żebyś mógł?
To właśnie nie o to chodzi, one są wszystkie nielegalne.
Po prostu jako broń? Mhm. No widzisz, to byliby i zwolennicy tego.
Ale najlepsze jest to, że z kim nie rozmawiam tutaj w Vegas... Ostatnio z panem z ZDOP, z którym rozmawiałem, który mówi to, co wszyscy potwierdzają. Każdy tutaj ma nielegalną broń.
O ja.
Znaczy nielegalną, w sensie po kalifornijskiemu patrząc, nie? Bo na przykład Kalifornia ma te ograniczenia na ilość kul w magazynku, że tam masz, nie wiem, 11 czy 7 bez sensu, zamiast tam normalnie w magazynku. I każdy tutaj ma broń, którą wiadomo, przywiózł, kupił, dostał i jeżdżą sobie też tak na pustyni, strzelają, mają to wszystko gdzieś.
Ale tak na wierzchu to, a broń Boże, żeby coś tutaj tak. Jakieś tutaj przekroczyć granicę.
Także tak.
Masz suchara?
Chyba sketch.
No widzisz?
Wow.
Mówiłam.
Nie mam, no nie, dzisiaj nie mam.
Dobrze, to słuchajcie, zapraszamy do naszego newslettera newsletter.tajnikiameryki.pl, oczywiście do klubu tajnikiameryki.pl, tam znajdziecie informacje o klubie i można śmiało też do nas pisać na Insta Tajniki Ameryki i pytać o co chcecie i śledzić sobie nasze treści, oczywiście na mój Insta Sylwia Gorajek zapraszam. No i tyle. I do usłyszenia za chwilę.
Dzięki.